Ta działka była nasza już 50 lat i więcej. Wcześniej, jak były lata inne, wilgoci było więcej, to sadziliśmy wszystko i zboże sieliśmy i ziemniaki, a potem jak koniunktura tam rolnicza zmieniła się, chcieli posadzić całą działkę lasem.
Zawsze trzeba było, że tak powiem, do tego interesu dokładać, bo nawozy to wszystko kupować. Więc doszliśmy do wniosku, że jak posadzimy las, to za ileś tam lat będzie piękny las, będą miały córki, czy my jeszcze może kiedyś skorzystamy, że nie będziemy musieli w to inwestować, to już będzie rosło. Nie braliśmy nigdy żadnych dopłat, nic my z tego nie mieliśmy, podatek płaciliśmy, przepisaliśmy jako nasze grunty i córka to objęła. No i w prezencie od razu na dzień dobry dostała taki prezent.
Las na dotlenienie. Reportaż Anety Gałaburdy.
Podobnych spraw w Polsce, jak się okazuje, nie jest mało, ale wiele osób rezygnuje z ich ujawnienia, bo uważa, że samotna walka o swoje mienie, choć może bardziej o szacunek, z państwowymi instytucjami i służbami mundurowymi, to misja niemożliwa. Ta sprawa dotyczy m.in. kilku dużych firm i rodziny rolników. Na razie jej efekt to 2 lata przesłuchań świadków, umorzone postępowania, zmiany prowadzących sprawę jednostek policji, zaangażowanych wielu policjantów, prawników i urzędników. A mimo to do tej pory nie udało się ukarać winnego wycinki blisko 600 drzew w prywatnym lesie należącym od pokoleń do rodziny rolników z Dąbrowy Białostockiej. Nie udało się, bo jak twierdzi policja, sprawcy nie zna, a czyn nie ma znamion zabronionego. Historia zaczyna się od telefonu wujka pani Eweliny, która właścicielką lasu została w 2015 roku.
Ja tu chyba jako pierwszy zobaczyłem tą sytuację. Tu mam swój lasek niedaleko. I usłyszałem pracę kilku pił spalinowych, więc byłem tym bardzo zaskoczony. Coś się dzieje. Znam tu ten teren, wiem, że tu na tej linii, w tym kierunku nie ma żadnego państwowego lasu. Więc szybko wyszedłem, tu tam zaraz na brzeg lasu. Takim busem przyjechali i brygada tam, nie wiem ilu ich tam, może 6 było. I oni już tam ostatnie drzewa dosłownie walili, wycinali. I przychodzę, patrzę, oni walą te sosny. No to ja szybko telefon, no bo wiem, że to szwagra siostry. I zadzwoniłem, mówię, słuchaj, dzwoń po policję, bo coś tutaj się niedobrego dzieje, tną ci ten las.
Zaczekałam na posesji na policję, mąż tu pojechał. I z policją przyjechałam, żeby wskazać im drogę, gdzie mają konkretnie przyjechać. Jak przyjechałam, też widziałam to samo, wycięte drzewa już. No i zaczęła się tam wymiana zdań. Były drzewa dokładnie przeliczone, było ponad 600 sztuk. Była brzoza, była sosna, świerk chyba był jeszcze. No sadziliśmy te drzewa z mężem, według takich zasad, jak się sadzi las.
To jest las mniej więcej ile on może mieć
ponad
lat?
Ponad 20 lat. Ponad 20 lat. Ja tylko w trakcie nawet trwania tego zdarzenia zadzwoniłam do córki, która była w Warszawie. No i córka zrezygnowała z swoich planów pracy i od razu zjawiła się, przyjechała. Tu i zajęła się tą sprawą już ona dalej.
Źródłem problemów rodziny pani Eweliny mogą być 2 zdewastowane i nieużywane od lat słupy energetyczne. Okazuje się, że firma, która dokonała wycinki, wygrała przetarg właśnie ogłoszony przez Polską Grupę Energetyczną oddział w Białymstoku. PGE nie przypominała jednak o swoim istnieniu i związku z tą działką od kilkudziesięciu lat.
Na ziemi leżące pozrywane przewody, tak leżą, dotykają do ziemi.
To jest nasza własność, znaczy córki, te grunta orne. Ta linia leży na tych gruntach i uniemożliwia teraz prace różne polowe.
Na tym pasie wyciętym widzę 2 energetyczne słupy. Tutaj nie leci żadna linia. Nie.
Ten słup jest jeden całkowicie złamany, więc już to tyle czasu trwa. No i jakoś zainteresowania ze strony PGE też nie ma.
0,5 hektara ja z tej działki nie mam nic żadnej korzyści, za które płacę podatek.
PGE nie przypominało sobie o rodzinie pani Eweliny wystarczająco długo, by wyrósł spory las. W księgach wieczystych nie ma także informacji o tak zwanej służebności tego terenu.
Tutaj są różne działy w tym momencie w tych księgach wieczystych. No i w dziale dotyczącym własności jest taki podpunkt dotyczący użytkownika wieczystego. No i tutaj nie ma żadnej adnotacji, więc zakładam, że żadna służebność przesyła nic takiego w stosunku do PGE nas nie wiąże, jeżeli chodzi o tą działkę, tak?
Żeby oni płacili mnie dzierżawę jakoś, to oni taki pas mieliby, a ja miałby wyłączony z tej działki taką powierzchnię gruntu, nie płaciłby podatku, a ja płacę za całą działeczkę. 50 lat i jeszcze obowiązkowe dostawy kiedyś były, to oddawali. Na 5 działkach miałem mieć 4 hektary na przykład nieużytku, bo mam przyjemność mieć linię. Ja mam taki sam żołądek, jak i oni.
PGE generalnie umywa ręce, bardzo unikają wypowiedzi na ten temat i wszystko zwalają na tą osobę, która wygrała przetarg.
Dyrektor PGE Dystrybucja w Białymstoku Jarosław Dzięgielewski sytuację tłumaczy w ten sposób.
Na tym terenie mamy służebność przesyłu, wprawdzie nie mamy jej zatwierdzonej albo ustalonej przez sąd, ale z roku budowy linii, to są lata 50., pierwsza elektryfikacja, a później modernizacja w latach 80., wskazuje, że mamy służebność w złej wierze, po 30 latach mamy ją zasiedzianą, albo w dobrej wierze po 20 latach. Prawidłowo każda służebność powinna być wpisana, ale żeby ona była wpisana, musimy tą sprawę przeprowadzić przez sąd. Składamy wniosek o zasiedzenie do sądu i sąd potwierdza nam, że mamy zasiedzenie.
Prawidłowo służebność powinna być w papierach, ale w tej sprawie nie ma. Jak w takim razie regulują to przepisy? Mówi adwokat pani Eweliny, mecenas Maciej Głębicki.
PGE, o ile by mówić o prawie do tego terenu, no to reglamentują przepisy, stąd też, gdy zachodzi potrzeba wycinki, jest to reglamentowane określonymi warunkami. Można to sprowadzić do zagrożenia dla linii przesyłowej, linii energetycznej. No i stąd też konieczna jest albo zgoda właściciela, albo w tym wypadku decyzja wydana przez burmistrza Dąbrowy Białostockiej. Innej możliwości nie ma, jak wynika wprost z akt sprawy. Ani jedna, ani drugie kryterium nie zostało spełnione.
PGE obecnie nie wchodzi na ten teren, bo jak tłumaczy, nie ma zgody właściciela. Jednak wcześniej las został wycięty na zlecenie PGE bez takiej zgody, a nawet wiedzy pani Eweliny. Nigdy też pani Ewelina ani jej rodzina nie dostali złotówki tytułem zasiedzenia.
W przypadku zasiedzenia, kiedy jest ustalana służebność, to tutaj nie ma kosztów. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Koszty są wtedy, kiedy my wchodzimy na teren, robimy zabiegi eksploatacyjne, ulegają zniszczeniu płody rolne, grunty.
Drzewa?
Drzewa też i wtedy w takim przypadku bierzemy rzeczoznawcę, który wycenia szkody i płacimy za takie szkody. W tym konkretnym przypadku była to firma zewnętrzna, z którą podpisaliśmy umowy na wycinki drzew i w umowie była klauzula, która zobowiązywała wykonawcę do wypłaty odszkodowań. Więc sprawa zgody wejścia na teren i sprawy odszkodowania była w gestii wykonawcy.
Czy PGE sprawdziło, czy na przykład wykonawca dopełnił wszystkich formalności?
Przy realizacji umowy, przy podpisaniu protokołu odbioru, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie zgody właścicieli. W tym przypadku prawdopodobnie nie było takiej zgody, skoro jest sytuacja konfliktowa. W tym konkretnym przypadku prace nie zostały do końca odebrane z racji tego, że sprawa trafiła do sądu. Także sprawa jest w zawieszeniu.
Na miejscu wycinki jako pierwsza była policja. I tu zaczyna się akcja. Prawie jak z agenta 007. Tylko gdzie jest ten agent?
Policja przyjechała, no i stwierdzili, że no oni nie mogą spisać tych panów. Mąż prosił, żeby spisali jakiś protokół, spisali dane. Powiedzieli, że nie mogą, bo ochrona danych osobowych, wie pani, my nie możemy tu nikogo spisywać. No byliśmy w szoku, ale mąż nie ustępował, powiedział, że nie wypuści ich, dopóki nie dadzą dowodu osobistego, żebyśmy mogli spisać dane, przynajmniej tego jednego, który tą brygadą dowodził. My jednak wyegzekwowaliśmy od tego pana, dał swój dowód, spisałam tam jego dane. No i policja pojechała po prostu, pojechali sobie. Później chodziłam jeszcze z córką. Po tym zdarzeniu na policję chodziłyśmy, żeby się dowiedzieć, na jakim etapie, co policja zrobiła w tej kwestii. Wtedy policja oznajmiła, jeden z policjantów powiedział, że to jest tylko paragraf.
To jest wykroczenie.
Wykroczenie.
Niszczenie roślin i grzybów.
A nie tych 600 drzew.
A drzew nie zauważono?
Chyba
nie. No. I właśnie jeszcze ten policjant pytał, w czym jest problem. Ja mówię, no w tym, że te drzewa rosły, są wycięte i raczej nie zmartwychwstaną, tak? No ale przecież leżą na działce.
No to takie, nie wiem, kpina, to jest takie lekceważenie, pokazać jakąś władzę swoją, bo ja jeszcze później dla tego pana, jak tutaj dyskutowaliśmy, nawet mówiłem mu to. Mówi panie, pan przejeżdżał obok zabudowań, pan miał adres tego człowieka i wiedział pan, no gdyby pan to robił legalnie, dlaczego pan nie zajechał do domu i nie powiedział, słuchaj pan, jedziemy do pana, wycinamy las. Nie byłoby problemu, bo na pewno nie byłoby wycinki, bo by nie pozwolił.
Domagałem się od policjanta, żeby napisał protokół. A on tego nie zrobił. 50 razy mówiłem, żeby zrobił. I po tym nie ma z czym zakładać sprawy, bo oni nic nie mają i nie można założyć sprawy. Napisali, że grzyby zniszczyli roślinność, a nie las wycięli. To jest chyba różnica.
Ponieważ policja nie zrobiła wiele w tej sprawie, pani Ewelina złożyła sama do prokuratury rejonowej w Sokółce zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura zleciła zajęcie się sprawą komu? No, oczywiście policji. Ta natomiast umarza postępowanie za postępowaniem, bo nie zauważa tu znamion czynu zabronionego. Poza tym od 2 lat nie może doszukać się sprawcy. Z miesiąca na miesiąc sprawa staje się coraz bardziej nieświeża, żeby nie powiedzieć śmierdząca. Być może dlatego, by odświeżyć spojrzenie na nią z Dąbrowy Białostockiej, niedawno została przeniesiona nieco dalej od miejsca zdarzenia do innej komendy. Mimo że policjantom w Dąbrowie Białostockiej jest ona najlepiej znana, rozmawiać ze mną nie ma kto.
Dzień dobry.
Nie ma komendanta i nie ma zastępcy, bo na urlopie...
A od waszej strony kto się zajmował sprawą? Aspirant Jarmoszko, tak? A można z nią?
Tak.
Dzień dobry.
Proszę się zwrócić, nie wiem, do rzecznika.
A rzecznik jest zorientowany w sprawie? Bo to wasza pozycja się zajmowała.
Ja rozumiem, że nasza. Rzecznik powinien wiedzieć. Żadnych tutaj informacji na pewno nie ode mnie pani nie dostanie. Żadnych.
A pani się zajmowała tą sprawą?
Przez jakiś czas tak. No kilka tutaj osób akurat się zajmowało. Kilku policjantów.
A teraz już się nie zajmujecie?
Nie.
A kto się zajmuje?
Z tego co wiem, to Komenda Powiatowa Policji w Sokółce, ale kto dokładnie, nie powiem pani, bo nie wiem.
Do Komendy Powiatowej w Sokółce sprawa trafiła wraz z komisarzem z Dąbrowy Białostockiej. Komisarz nie chciał jednak ze mną rozmawiać. Rzecznik poszła na urlop, a komendantów nie było.
Mogłabym porozmawiać albo z rzecznikiem.
Dzisiaj nie pracuję.
A może jest pan luty?
Ale wykonuję w tej chwili czynności służbowe.
Ja poczekam, to nie ma problemu.
Dobrze, zaraz kontaktuję się, bo jest tak było, że chyba i komendant z komisariatu w Dąbrowie Białostockiej u nas. No niestety.
A co się stało?
To znaczy?
Znaczy niestety co?
No, komendantów nie ma. Ewentualnie jutro będzie rzecznik od godziny 8. A komisarz, on nie jest upoważniony.
Pan luty zajmował się, z tego co wiem, od samego początku tą sprawą, jeszcze w Dąbrowie Białostockiej. Jak sprawa została przeniesiona do was, to jakby sprawa poszła za nim.
On nie jest upoważniony do udzielania informacji na temat przestępstwa.
Jasne. Dziękuję bardzo.
Urlopy, zwolnienia, nieobecności. Pytania mnożą się, a czas leci. Informacji zmuszona byłam więc szukać coraz dalej od Dąbrowy Białostockiej w zespole prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Tam, aby odpowiedzieć na moje pytania, rzecznicy odesłali mnie z powrotem do Sokółki. Jednak już nie do policji, ale do sokólskiej prokuratury rejonowej, gdzie są akta sprawy prowadzonej i umarzanej przez policję. Sytuację próbowała wyjaśnić mi sierżant Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego Podlaskiej Policji.
Z informacji uzyskanej na miejsce interwencji do miejscowości przybył patrol policji, który dostał zgłoszenie o tym, że jest wycinka drzewa na prywatnej posesji. Patrol, który przybył na miejsce interwencji, podjął czynność legitymowania osoby odpowiedzialnej za wycinkę drzewa.
Czyli spisał adres i nazwisko?
Podjął czynność legitymowania, czyli czynność ta zmierza do ustalenia tożsamości tej osoby.
Czy sprawdzony został też pozwolenie na wycinkę, czy tylko legitymacja?
Nie posiadam informacji, czy była sprawdzona legalność tej wycinki. Nie należy to do naszych kompetencji. Przyjechaliśmy na miejsce interwencji, podjęliśmy wstępne czynności, czyli legitymowanie osób. Mam informację, że czynność ta została zaprzestana z racji tego, że ta osoba odpowiedzialna poinformowała, że zaprzestanie wycinki do momentu wyjaśnienia sprawy. Szczegółów interwencji nie mam takiej wiedzy, gdyż akta sprawy, cały materiał dowodowy znajduje się w prokuraturze.
A to, co dotyczy policji? To znaczy nie było notatki na przykład jakiejś służbowej z tego zdarzenia?
Całość dokumentacji, akta sprawy są w prokuraturze.
Ale pisma o umorzeniu postępowania przychodzą z policji.
Były umarzane postępowania, tylko proszę pamiętać, że każde z tych umorzeń postępowania jest zatwierdzane przez prokuratora, więc można wnioskować, że z materiału dowodowego w tej sprawie nie dał on podstaw do postawienia zarzutu osobie, a tym samym do skierowania aktu oskarżenia do sądu. Akta znajdują się w prokuraturze, więc wszelkie informacje należy pytania po prostu kierować do prokuratury, która nadzorowała cały przebieg tego postępowania.
I doświadczyłam tak zwanego zjawiska spychologii. Ale wróćmy do akt sprawy. Akta to ponad 1000 stron i niestety nie ma w nich odpowiedzi na pytania, które prawdopodobnie zna tylko policja. Te pytania to, czy policja spisała świadków i czy sprawdziła pozwolenie na wycinkę? Dlaczego ostatnie postępowanie zostało umorzone przed czasem, skoro jeszcze dzień po umorzeniu był wyznaczony termin przesłuchania świadka? Akta wnikliwie przejrzał mecenas Maciej Głębicki.
Nie znajdziemy na dzień dzisiejszy odpowiedzi na pytanie, kto faktycznie, fizycznie dokonał wycinki drzew na nieruchomości pokrzywdzonej, ale tej odpowiedzi nie znajdziemy z uwagi na to, że w toku czynności prowadzonych przez policję nie doszło do utrwalenia danych pilarzy, których na tej nieruchomości zastano, przy czym nie zmienia to postaci rzeczy, że w mojej ocenie na dzień dzisiejszy sprawa winna być oceniana przez pryzmat tak zwanego sprawstwa kierowniczego, czyli powinny mieć miejsce dążenia do ustalenia osób, a w mojej ocenie te osoby są ustalone, można je wskazać personalnie na podstawie materiału z akt sprawy, które zleciły ową wycinkę.
Czy znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy ta firma miała pozwolenie na wycinkę?
Znajdziemy, nie miała. To wynika wprost z materiału, który został zgromadzony.
Czy znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego policja umorzyła sprawę 11 maja, mimo że 12 miała jeszcze przesłuchać świadków?
Nie znajdziemy. Jednocześnie z uwagi na obecne uregulowania w przypadku postanowienia o umorzeniu dochodzenia, w tym wypadku wobec niewykrycia sprawcy, takie postanowienie pozbawione jest uzasadnienia, więc argumentacji żadnej w tym zakresie nie znajdziemy, można się tylko domyślać.
Policja i prokuratura uznały, że sprawca jest nieznany, a zdarzenie nie nosi znamion czynu zabronionego. Kto odpowiada za wycinkę i jaką wartość mają wycięte drzewa, zdaje sobie sprawę PGE, ale także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka. Oszacowali oni, że z tytułu nielegalnej wycinki drzew mogą żądać według nowych przepisów miliona złotych kary, według przepisów obowiązujących w 2015 roku prawie 2 milionów. Te pieniądze w budżecie gminy bardzo by się przydały. I tyle prawdopodobnie zapłaciłaby pani Ewelina, gdyby sama, bez wiedzy i zgody urzędu, wycięła te drzewa. Ten milion to tylko szacowana kwota, ponieważ firma, która dokonała wycinki, kilka dni później wjechała specjalnym sprzętem, ponownie nad ranem, po cichu, na ten teren i pocięła drzewa. Zmierzyć dokładnie więc ich się nie da. Urząd gminy także, w przeciwieństwie do policji, dopatrzył się znamion czynu zabronionego i wie, jaka grozi za to kara. W przeciwieństwie do policji wie także, kto wyciął te drzewa, mówi zastępca burmistrza Dąbrowy Białostockiej Andrzej Wnukowski.
Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wycinki drzew bez wymaganego pozwolenia. Zostały zweryfikowane tutaj przez pracownika wydane już wcześniej decyzje, no i takowego nie odnaleziono. Gmina ustaliła winnego i nałożyła w drodze decyzji karę. Decyzja została wysłana do pełnomocnika tejże firmy. Po wysłaniu tejże decyzji wyszła taka historia niespodziewana, że pełnomocnik nie odebrał tej decyzji osobiście, tylko odebrał tą decyzję dorosły domownik zamieszkujący razem z pełnomocnikiem. Na potwierdzeniu odbioru widnieje podpis osoby właśnie wskazanej jako dorosły domownik. Zostało wysłane wezwanie do zapłaty. No i wtedy okazało się, że po prostu ta firma tak jakby nic o tym fakcie nie wie. I zaczęło się bardzo wielkie zamieszanie, no bo...
Jak rozumiem, prezes powiedział, że nie otrzymał od was pisma, które zostało przez dorosłego domownika odebrane.
Tak. Wychodziło z tego, że firma tak jakby nic o tym nie wie, że pełnomocnik tej decyzji nie przekazał, nie poinformował właśnie swojego mocodawcy, czyli tej właśnie firmy. Tłumacząc to w ten sposób, że właśnie pełnomocnik w dosyć długim okresie czasu był na tyle chory, że po prostu nie było z nim jakiegokolwiek kontaktu i nie mógł tej wiadomości o wydanej tej decyzji przekazać swojemu mocodawcy, czyli właśnie dla firmy. Dowiedliśmy, że trochę to nie tak. Udowodniliśmy przy pomocy takiego portalu społecznościowego, że jednak w tym okresie, w którym miał rzekomo ciężko chorować, udowodniliśmy, że przybywał w różnych miejscach i te swoje wycieczki publikował nawet na jednym z portali społecznościowych. Na dzień dzisiejszy wygląda sprawa w ten sposób, że od tych decyzji SKO służy stronie 30-dniowy termin na wniesienie ewentualnej skargi. do sądu, odczekamy te dni 30, wysyłamy po raz kolejny wezwanie do zapłaty i będziemy prowadzili postępowanie w sprawie egzekucji w administracji.
Czas płynie, policja umarza sprawę za sprawą, urzędnicy czekają, aż gdzieś objawi się pełnomocnik firmy, która wycięła drzewa. PGE czeka przyczajony na rozwój wydarzeń i nie może wejść na swój teren od 2 lat.
No skoro było to miejsce tak potrzebne do wycięcia tego lasu, przecież przez te 2 lata nie rośnie żaden tutaj las.
I pani sprawdzi, ile wycięcie kosztuje jednego drzewka dla firmy i będzie wiadomo, ile kilowaty podrożeją i ich stać.
Nie powinni zlecać nikomu i nie wystawiać tego do przetargu, do wycięcia, skoro nie mają pozwolenia na wycięcia. Przecież oni najbardziej w tym wypadku zawiniają całej sprawie, bo tamten to nie wiedział, ten nie wiedział, tamten co innego. Ale ci wiedzieli doskonale, wymieniali się tymi pismami, że nie ma takiej zgody, żadnej możliwości na dziko wyciąć ten las. A oni zezwolili komuś tam, zlecili przetarg.
Ja muszę żyć, muszę uprawiać te rośliny tam czy drzewa.
Elektrownia rolników, posiadaczy tych działek traktuje tak.
PGM nie odbiera pracy od wykonawcy, ale także nie odzywa się do pani Eweliny w celu wyjaśnienia tematu. Jak powiedział mi jednak dyrektor PGE Dystrybucja w Białymstoku Jarosław Dzięgielewski, PGE jest gotowe do rozmów.
W tym przypadku, jeżeli już tak sprawy daleko zaszły, możemy rozwiązać ten problem poprzez powołanie rzeczoznawcy i wyceny tych szkód. Moglibyśmy dojść do porozumienia polubownego wypłaty odszkodowania, ale na dzień dzisiejszy jest ta sprawa procedowana przez rejon Białystok Teren, przez dyrektora rejonu i będziemy się kontaktować na pewno z właścicielem celem polubownego załatwienia sprawy.
Tylko jak teraz wyliczyć odszkodowanie, skoro drzewa są rozdrobnione na kawałki? Ta sprawa ma jeszcze inny wymiar, etyczny. Kto może wycenić i jak? Stracone nerwy i czas, zmiany życiowych planów i koszty finansowe rodziny pani Eweliny poniesione w związku ze sprawą.
2 lata? Myślę, straconego dużo zdrowia. Nieprzespane nocy. Wiem, że to kosztowało dużo zdrowia córkę. Wspieram ją jak mogę. Wiem, że mąż bardzo cierpi nadal, bo nie może się pogodzić z tą niesprawiedliwością. Że taki zwykły, prosty człowiek jest traktowany w Polsce jak śmieć. Nikt nie chce pomóc i prawo niby jest dla każdego równe, ale to nie jest prawda, że jest równe dla każdego. Dla prostych ludzi nie ma prawa. Po prostu prawo mają ci robić wszystko, którzy mają pieniądze. Cieszyliśmy się z tego, że coś sami zrobiliśmy, że coś dzieciom zostawimy.
Mieszkam w Warszawie. To była decyzja prosta, tak? Chwila, zaczęłam się pakować i wróciłam do domu. Pierwsze pół roku było dosyć ciężkie. Żyłam od sprawy do sprawy, więc tutaj musiałam pilnować wszystkiego, składać wnioski dowodowe, wnioski o udostępnienie akt. Często bywałam na policji, często bywałam w prokuraturze, w gminie. Natomiast no, życie się wywróciło do góry nogami. No co ja mogę powiedzieć? No jest ciężko. Starałam się w jak największej liczbie tych przesłuchań wziąć udział, żeby tych świadków też o coś dopytywać. Więc byłam w Łomży, byłam w Piątnicy, byłam w Piszu, byłam w Sokółce. Więc naprawdę wiele komisariatów zwiedziłam, wielu policjantów poznałam i trochę szkoda, że mimo tego, że poświęciłam tyle energii, czasu i wszystkiego, nikt mi nie chce pomóc. No bo nie oszukujmy się, wiele osób mi obiecywało, że mi pomoże, a tak naprawdę po pół roku walki takiej, powiedziałabym, samodzielnej, bez pełnomocnika, no musiałam tak zatrudnić adwokata, no bo wiedziałam, że po prostu sama nie mam siły przebicia.
O co więc walczy pani Ewelina?
Prawdy przede wszystkim, bo mimo iż nie legitymuje się wykształceniem prawniczym, ma świadomość tego, że już na wstępie, bezpośrednio po całym zdarzeniu, czynności przeprowadzone przez policję nie zostały przeprowadzone prawidłowo.
A nie chce odszkodowania?
Toczy się walka o prawdę, o sprawiedliwość, a nie o pieniądze.
Nie ma takich pieniędzy, które by zwróciły nam te 2 lata życia.
Chcemy, żeby to jednak się zakończyło mimo wszystko jakąś sprawiedliwością. Żeby to w końcu pokazać, że pomimo tego, co my myślimy, ale żeby inni ludzie zobaczyli, że warto się domagać, pomimo czy są rolnikami, czy mają duże firmy, że są traktowani jednakowo i że powinni dochodzić swoich praw, nawet tacy prości ludzie jak my.
Pani Ewelina wciąż szuka także odpowiedzi na pytania, dlaczego policja nie spisała świadków, dlaczego nie sprawdziła pozwolenia na wycinkę, nie zabezpieczyła miejsca zdarzenia, dlaczego umorzyła sprawy, skoro wszyscy wiedzą, kto dokonał wycinki i czy była ona legalna.
Wiele w życiu drzew posadziliśmy. Posadziliśmy u siebie na takich kawałkach, gdzie właśnie ziemia jest bardzo słabej klasy, ale sadziliśmy oprócz tego.
8 hektary, a ile jeszcze?
Sadziliśmy dla nadleśnictwa, więc nam te prace były znane i widzieliśmy. Wiemy, że to drzewo nie urośnie tak sobie.
Miało dotlenić mózgi takim.
Tym wszystkim, którzy podejmują jakieś takie decyzje, nie liczą się z ludźmi. Niech im się tam dotlenią te mózgi, niech oni pomyślą.
Jak można było rozwiązać tę sprawę, żeby się nie ciągnęła tyle czasu?
Wylegitymować pilarze, tak jak to się zazwyczaj odbywa, bo w toku interwencji policji dane są spisywane do notatników służbowych, następnie tą wiedzę pochodzącą z notatników przelać do treści notatki urzędowej, wszcząć dochodzenie w kierunku zniszczenia mienia. Sprawcy byliby już tak de facto w dniu zaistnienia samego zdarzenia ustaleni.
Opieszałość urzędników, nieznajomość prawa, jakiś inny powód? A może, jak uważają niektórzy, roszczeniowość pani Eweliny, która od 2 lat szuka sprawiedliwości. W końcu ktoś wyciął, bez jej wiedzy, bez jej zgody, w jej lesie 600 drzew. Podobnych spraw w Polsce nie jest mało. Nie wszyscy jednak podejmują się misji niemożliwej i walczą z urzędniczą machiną i opieszałością. Być może dlatego wiele kończy się często tam, gdzie się zaczęły, a niektóre nie oglądają nawet światła dziennego. Panie Ewelinie, nie wystarczy jednak odpowiedź, bo tak. Na razie zamierza złożyć subsydiarny akt oskarżenia i skoro nie da się inaczej, sama będzie oskarżycielem, tylko już bez pomocy prokuratora i policji.
Był to reportaż Anety Gałaburdy, Las na dotlenienie.